Strefa historii.
Marzena Bakowska, witam i zapraszam do tajemniczego świata Wikingów, Słowian i Prusów w IX i X wieku. W siedzibie Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku na Ołowiance do końca przyszłego roku będzie można zwiedzać wystawę Truso – Legenda Bałtyku. Otwarta kilka dni temu wystawa pokazuje dwa stanowiska archeologiczne. W Pucku poprzez 20-metrowej długości łódź z X wieku oraz Truso – osadę w Janowie koło Elbląga. Dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego dr Robert Domżał.
Niesamowitym zabytkiem i taką osią centralną jest ta ogromna łódź bojowa z X wieku, która zajmuje centralne miejsce tej ogromnej, pięknej sali. Myśleliśmy o tym, w jaki sposób nawiązać właśnie do tej epoki, do badań archeologicznych z naszego regionu. No i naturalnie nasunęło nam się właśnie stanowisko i ta osada Truso, która leży niedaleko. Wiemy, że szlaki wodne, tutaj mamy podróż w Lustana, wspomnianą Schedeby do Truso właśnie, że one ten region tutaj wiązały, odbywał się handel, pewnie odbywały się też wojny, to wszystko przez wiele stuleci było w naszym otoczeniu, no i połączyliśmy właśnie stanowiska archeologiczne, ten zatopiony port w Pucku, tą łódź, która została wydobyta z tego portu, właśnie z Truso dobraliśmy odpowiednie zabytki, uzbrojenie, monety, ozdoby właśnie związane z mitologią, chociażby wikińską, no i w ten sposób powstała koncepcja, żeby te dwa stanowiska, czyli zatopiony port Truso, zatopiony port w Pucku i właśnie stanowisko Truso pod Elblągiem, żeby pokazać.
Skupia się pan głównie na tej łodzi, która jest rzeczywiście tak elementem, który przykuwa wzrok, ale to nie tylko ta łódź jest na tej wystawie. Widzę, że są także zabytki, no i nawet widzę multimedia, czyli dosyć bogata jest ta wystawa w taką narracyjną treść do odczytywania dla zwiedzających.
Oczywiście stoimy na przepięknym muralu pokazującym właśnie najazd Wikingów. Stanowisko Truso to przykład tego, jak wiele dowodów materialnych, ozdoby, zawieszki, monety, uzbrojenie świadczy o tym, że właśnie Skandynawowie absolutnie tutaj dominowali w tej osadzie. Na pewno były kontakty handlowe ze Słowianami. Mamy tu piękny zestaw zabytków, mamy odtworzoną cyfrowo rekonstrukcję właśnie tejże osady Truso, mamy zrekonstruowany cyfrowo wrak łodzi, mamy pokazaną właśnie w sposób multimedialny podróż Wulfstana z Hedeby do Truso. W związku z tym ogromna sala, myślę, że nie wypełniona zbyt obficie zabytkami, ale bardzo ładnie tutaj pokazująca te wszystkie cechy osadnictwa, handlu i współżycia tych różnych grup etnicznych właśnie w X wieku.
Ja odkryłem Truso 42 lata temu.
Doktor Marek Jagodziński, Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu.
I przez ten czas badam tą osadę, opracowuję wyniki badań, publikuję. Powstała seria wydawnicza Studia nad Truso, która już liczy 8 prawie tomów. Sama osada była pewnym nowym dla archeologii polskiej, bo takiego czysto skandynawskiego osiedla handlowego typu emporium jeszcze nie badano. Wolin był, tu należy podkreślić, słowiańskim emporium. Natomiast było ciężko z wybraniem odpowiedniej techniki badawczej, czego się możemy spodziewać. Były to swego rodzaju pionierskie badania, bo tu odkryliśmy nie tylko ślady po zabudowie, ale również ślady po łodziach, które było bardzo ciężko przez długi czas nawet udowodnić. Była taki opór wśród archeologów. Teraz już jest to oczywiste, bo tego typu znaleziska odkrywane są wokół basenu Morza Bałtyckiego i wiemy, że to jest normalne, ale w owym czasie nawet dla archeologów czy skandynawskich, czy niemieckich te rzeczy, które odkrywaliśmy w Truso, były czymś nowym. I rzeczywiście to osada Truso była czymś nowym i cały czas ją poznawaliśmy. Ja jako młody człowiek, który po studiach przyszedł do pracy do Elbląga, w momencie odkrycia tej osady też za dużo nie wiedziałem o tego typu ośrodkach. Mówiło się osada pruska o tym. Dlatego też od razu pojawił się zespół konsultantów, najznakomitszych badaczy, profesorów, archeologów, mediewistów z profesorem Aleksandrem Geisztorem na czele. Również od strony przyrodniczej byłem wspomagany przez znakomitych specjalistów. No i co roku musiałem się spowiadać z tego, co nakopałem i po prostu drążyć temat. W tej chwili, po tych 40 paru latach badań, można powiedzieć, z czym mamy do czynienia, czym było to Truso. Także dużo jest do opowiedzenia. I ta wystawa to pokazuje.
Nie tylko samych trusów, ale także historię pańskich odkryć.
Truso jest bardzo ważnym punktem w badaniach nad historią Europy Środkowej. To trzeba od razu powiedzieć, to było bardzo ważne miejsce. Do tej pory, jak mówię, do momentu odkrycia mówiło się, że to jest pruska osada Truso. My nie wiedzieliśmy, że to jest emporium, że to jest miejsce centralne, że to jest takie same miejsce jak na przykład Birka pod Sztokholmem, Hede był nasady Półwyspu Jutlandzkiego, Wolin nad Dziwną, ale generalnie obsługiwał Odrę, przecież ujście Odry. Truso Wisłę obsługiwało, Nowogród Wielki, Stara Ładoga na północnej Rusi. One wszystkie te centra tworzyły nadbałtycką strefę gospodarczą. Wszędzie tam, gdzie byśmy dopłynęli, był ten sam system płatniczy, handlowy, ten sam poziom życia. Była to swego rodzaju globalizacja, która miała zdecydowany wpływ na to, co się działo w interiorze, na przykład na terenie ziem polskich. I tutaj te badania naprawdę dostarczyły wielu, wielu danych do tej wczesnej historii Polski.
No właśnie mówi się między innymi, że święty Wojciech mógł tam zginąć.
To jest teoria profesora Mielczarskiego, która mówi, że święty Wojciech właśnie tutaj trafił nie na Sambie, jak niektórzy twierdzili, ale właśnie najbliżej jak mógł, czyli na to pogranicze słowiańsko-bałtyjskie, tutaj w dolinie rzeki Dzierzgoń. W każdym razie nie jest to wykluczone, bo datowanie tych obiektów archeologicznych, które się zgadza z czasami tej misji pruskiej świętego Wojciecha, czyli ów gród w świętym Gaju, który udało się, i to nie tylko na podstawie ceramiki, ale również na podstawie badań C14, wydatować się na IX-X wiek, więc on już istniał wtedy i rzeczywiście jest bardzo zgodny z opisem owego cholina, czyli grodu, do którego wchodził święty Wojciech, czyli ten wielki przekop, że tam aż ciemno jest, są takie elementy właśnie fortyfikacyjne. No i jest ta droga, która rzeczywiście prowadziła od Słowian zachodnich do wschodnich Bałtów. Święty Wojciech mógł właśnie w te rejony zmierzać. Wiemy z naszych badań, że w pierwszej połowie IX wieku mieszkali w Truso chrześcijanie. I to jest bardzo charakterystyczne dla wszystkich centrów tych miejsc centralnych, emporiów. W Hedeby to samo było, w Birce to samo. Po prostu wtedy już Cesarstwo Karolińskie prowadziło akcje chrystianizacyjne. Najbliżej byli Duńczycy, potem by Szwedzi. I z pierwszej połowy IX wieku również mamy te elementy związane z chrześcijaństwem w Truso. Równolegle były tam również amulety związane z tymi pogańskimi wierzeniami, czyli w Tora, w Odyna, tam mamy Walkirię, cała gama panteonu bóstw skandynawskich tej epoki wikińskiej. Także to jest też ciekawe, bo możemy spojrzeć, kto tu mieszkał, że tu byli ludzie różnych wyznań.
Obalamy mity.
Truso jest dowodem, że okres wikiński to nie tylko najazdy, tak jak mamy do czynienia na przykład na Wyspach Brytyjskich. Tam ciągle te armie Duńczyków napływały i zdobywały poszczególne królestwa. Tylko Wessex się obroniło, gdzie królem był Alfred Wielki, który wysłał Wulfstana do Truso, nomen omen. Ta wystawa jest jakby otwierana w takich niespokojnych, ciężkich, przykro to powiedzieć, czasach. Na Ukrainie trwa wojna, a my mamy w Truso też jakby takie odniesienie do Ukrainy. Otóż w peryferyjnej strefie tej osady zamieszkiwali Słowianie wschodni. Najbliższe analogie do ceramiki, którą tam znaleźliśmy, a przypomnę, że przebadaliśmy tam 4 hektary 60 arów, więc potężny obszar tej strefy peryferyjnej, jak również typ budownictwa, który tam występuje, najbliższe analogie ma na Poddnieprzu. Czyli ta cała ludność, która mieszkała w tej strefie peryferyjnej, a która stanowiła jakby uzupełnienie całego emporium Truso, czyli oni zajmowali się rzemiosłem, hodowlą, łowieniem ryb, w części centralnej i środkowej mieszkali głównie Skandynawowie, głównie Duńczycy, Szwedzi, trochę Norwegów. Tam były rzemiosła, bursztynnictwo, obróbka poroży, złotnictwo, szklarstwo, kowalstwo, jubilerstwo i handel, którego wyrazem są odnajdywane odważniki wagowe, srebrne monety, dirhemy arabskie, niewielka ilość, ale również monety zachodnioeuropejskie. To są wszystko przedmioty, które nam twardo pokazują, czym było Truso. Truso położone nad najdłuższą rzeką wpadającą do Bałtyku, czyli Wisłą, obsługujące tą rzekę na pograniczu słowiańsko-bałtyjskim, założone przez Skandynawów. Coś pięknego, no, po prostu historia niebywała.
Jak duże było Truso?
W tej chwili szacuję, że między 20 a 25 hektarów zajmowało powierzchni. Truso było taką wieloczęściową osadą ze strefą peryferyjną, centralną i portową. Ta najbardziej atrakcyjna dla archeologa to jest właśnie ta część portowa, gdzie odkryliśmy i pozostałości łodzi, no i tam się odbywał handel. Tam była taka dążność do dotarcia do linii brzegowej, że wszystkie domy, te długie domy skandynawskie, które tam budowano, były zbudowane właśnie szczytami do wody. Nie wzdłuż, tylko szczytami, żeby jak najwięcej działek właścicieli mogło mieć dostęp do wody.
To przypomina trochę jak kamienice w Gdańsku, gdzie też dokładnie szczyty były do ulicy.
Dokładnie, to się jakby potem przełożyło na te miasta już powiedzmy średniowieczne, hanzeatyckie. Można powiedzieć, że w tym czasie też powstała taka pierwsza gildia kupców wikińskich, którzy specjalnie się nawet oznakowali, oni mieli modyfikowane zęby. To wszystko jest w tej chwili już udowodnione i z takimi kupcami mamy również do czynienia w Truso. Była zabudowana bardzo regularnie ta osada. Między domami, rzędami były ulice wymoszczone takimi dranicami. Port był uformowany w tak zwane baseny portowe, co jest też jakimś takim nowum tutaj, bo pierwotnie to były takie zatoczki, łagodnie obniżające się w kierunku jeziora. Natomiast ci Skandynawowie, którzy tam przypłynęli, uformowali je w takie prostokątne baseny portowe z takimi ostrogami. Od wody otoczyli to taką palisadę drewniano-ziemną, po której no, może coś jeszcze zostało, musielibyśmy w jeziorze Druzno poszukać, ale nawet nie szukając, spójrzmy na nazwy toni jeziora Druzno w pobliżu osady. Tam jest tak: toń 4 pale, toń 500 pali, toń 1000 pali. To są pozostałości po tej palisadzie, która była potem wyciągana przez rybaków, bo oni na niej w XVII-XVIII wieku rwali sieci, ale mamy to w nazwach toni.
Porozmawiajmy o faktach.
Truso funkcjonowało gdzieś, same pierwociny to być może sięgają nawet przełomu VI i VII wieku, natomiast już jako takie emporium wikińskie, to ono funkcjonuje od początku VIII do początku XI wieku. Tu warto powiedzieć, że nazwę Truso zanotował Wulfstan, ważna postać na dworze króla Wessexu Alfreda Wielkiego. I proszę sobie wyobrazić, że w momencie, kiedy Alfred Wielki zmagał się z tymi falami Duńczyków głównie, już na terenie innych królestw było Danelaw, tak? Tylko Wessex się bronił. Alfred uciekł w ogóle na bagna, się ukrywał. I w tym czasie, kiedy się ukrywał na bagnach, wysyła Wulfstana do Truso. Pytanie jest po co?
Ośrodek władzy?
Wydaje się, że tak. Jedni twierdzą, że no, oczywiście nazywając Alfreda ojcem literatury angielskiej, na dworze Alfreda przetłumaczono wszystkie najważniejsze dzieła starożytności z łaciny na język staroangielski. I pojawili się Słowianie. Postanowił wysłać Wulfstana, Alfred Wielki, żeby mu opisał, jak naprawdę ten świat wygląda. No i Wulfstan rzeczywiście wypłynął z Hedeby i napisał: wypłynąłem z Hedeby, od razu po prawej burcie miałem kraj Słowian. Czyli całe to dawne NRD to były ziemie słowiańskie. I po lewej burcie mam Blekinge, Mole, Oland i tak dalej. Te ziemie należą do Danów, a te należą do Szwedów. Dokładnie opisał, co jest na południowych wybrzeżach Skandynawii. Na północnych wybrzeżach, tych słowiańskich wybrzeżach, napisał tylko, że słowiańszczyznę aż o ujścia Wisły mieliśmy po prawej burcie. I dalej pisze, że wpłynął na Zalew Estyjski, czyli Wiślany, że zalew ten jest co najmniej 16 mil szeroki, że od południa do Zalewu Estyjskiego, czyli Wiślanego, wpływa rzeka Wistula, Wisła, a od wschodu rzeka Ilfing, Elbląg, z tego jeziora, nad którego brzegiem stoi Truso, czyli z jeziora Druzno. No to tak na tacy wyłożył Wulfstan, gdzie należy szukać Truso, i tym tropem właśnie to Truso odkrył. I proszę sobie wyobrazić, że więcej już się nie zająknął o Truso, Wulfstan, tylko cały jego elaborat to jest o kraju Estów, Prusów. I tam wymienia, jaka była struktura tego kraju, jak oni mają system obronny, system Borouk, który po powrocie Wulfstana zastosował Alfred Wielki w walce z Duńczykami. To pozwoliło mu się uchronić przez długi czas przed zdobyciem Wessexów przez Duńczyków. To tylko jeden z ciekawych konotacji europejskich odkrycia Truso.
Przypomnę, że dziś w audycji odwiedzamy najnowszą wystawę czasową Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Jej głównym elementem jest łódź słowiańsko-skandynawska z X wieku, o którą zapytałam m.in. Pawła Litwinienko z działu badań podwodnych.
To jest łódź o długości około 20 metrów, przy zachowanej długości wraka 12 metrów i szerokości 2,5. Ta konkretna łódź jest niezwykła, jest jedyna w swoim rodzaju, bo to jest jedyny przykład takiej łodzi, którą interpretujemy w XVI-wieczną jako łódź bojowa z Polski. Ona przez to, że jest niezwykle długa i wąska, no nie nadawała się za bardzo do transportu towarów. Służyła raczej do przewozu, transportu drużyny zbrojnych wojowników, no w jakieś miejsce, które wymagało interwencji militarnej albo ataku.
Jesteśmy na wystawie, która jest poświęcona Truso, a tu znajduje się łódź. Łódź, która została odkryta w Pucku, nie w Truso. Ale dlaczego się wiąże właśnie z tą wystawą?
To jest bardzo dobre pytanie, że ta łódź w pewnym sensie jest łącznikiem. Taka była idea scenarzystów tej wystawy, ponieważ brak jest ewidentnych zabytków szkutniczej kultury Prusów, a o ich kulturze domniemujemy tylko, że jest to tradycja powiązana ze szkołą szkutniczą skandynawską, ze szkołą, nazwijmy ją popularnie, wikingowską.
Doktor inżynier Jerzy Litwin, były dyrektor Muzeum Morskiego.
Natomiast ta łódź pochodząca z X wieku, a więc z czasów, kiedy jeszcze społeczność pruska Prusów świetnie działa, ta łódź łączy w sobie elementy konstrukcyjne typowe dla szkutnictwa skandynawskiego i również słowiańskiego. Powstała na Słowiańszczyźnie, tam ją początkowo budowano, natomiast w jakimś momencie historycznym trafiła w ręce Duńczyków, tak można dziś nazwać tą grupę skandynawską. I właśnie dokonali pewnych modyfikacji i prawdopodobnie oni zaopatrzyli tę łódź w gniazdo masztowe, opatrzyli ją żaglem, żeby po prostu się szybciej poruszała. Natomiast jej konstrukcja jest bardzo charakterystyczna, jak mówię, właśnie dla i szkutnictwa słowiańskiego, i skandynawskiego. Parokrotnie była reperowana, naprawiana, a moim zdaniem również ta część dziobowa, przy której jesteśmy, ta stępka, która jest ucięta, przedłużona krótkim elementem, półtorometrowym niemal, to jest po prostu element wskazujący na, moim zdaniem, jakąś solidną naprawę. Być może ta łódź uległa w jakiejś większej kolizji, o rozbiciu i została naprawiona. Natomiast w tym X wieku podobne łodzie przemieszczały się po Zatoce Gdańskiej, docierały do ujścia Wisły, a więc nie jest to błąd w ekspozycji, tylko jest takie nawiązanie, że kultura dawnych Prusów była powiązana z kulturą skandynawską. Bardziej te wpływy tam były bardzo wyraźne w codziennym życiu. Zresztą to było emporium handlowe, do którego Wulfstan płynął w IX wieku. Więc jest to bardzo, powiedziałbym, ciekawy, cenny zabytek i on jest przewidziany do naszej wystawy stałej w przyszłości Muzeum Archeologii Morskiej w Łebie.
Kolega profesor Litwin opowiedział szczegóły o łodzi, a ja opowiem o konserwacji i rekonstrukcji.
Irena Jagielska, konserwator zabytków.
Łódź wydobyto w 2005 roku w 255 częściach. Od takiej maleńkiej, kilkucentymetrowej, do 12-metrowej części stępki. I trzeba było opracować metodę tej konserwacji. Trwało to bardzo długo, różne badania przeprowadzałam i na przykład wykryłam, że oprócz dębu, który jest zwykle w łodziach słowiańskich, jest na przykład dużo olchy, drewna olchowego. Ta część śródokręcia, czyli środkowa, miała kilka wręgów olchowych, wzdłużniki, to jest ta część taka przez całą łódź przebiegająca w kawałkach tutaj, widać, też była z olchy, albo z olszy, jak niektórzy mówią, i niektóre węzłówki. To są tutaj, proszę, o, taka jasna to jest węzłówka. Ta olcha, można powiedzieć, że jest używana też w łodziach wikingów. A dąb oczywiście, czyli stępka główna, nadstępka, która świadczy o tym, że tam był żagiel. No wszystkie deski pożycia są dębowe. Ta łódź czekała 27 lat na konserwację. Nikt się nie chciał podjąć, ponieważ drewno było tak zniszczone. Stąd te 255 części. I opracowałam taką metodę konserwacji w ciepłym roztworze glikolu polietylenowego. Panie znają, bo to jest w lakierach do włosów, w pastach do zębów, bardzo ma szerokie zastosowanie. I podgrzewając te wszystkie części w takiej wannie o pojemności 10 metrów sześciennych w temperaturze 40-60 stopni, 3,5 roku nasycano to drewno, które było bardzo miękkie. Ja mówię studentom, że wręgi olchowe były jak gąbka, a te cienkie dyski jak czarny twaróg, żeby im mniej więcej powiedzieć, jak to wyglądało. I myślę, że się udało. W tej chwili, no jak Państwo wiecie, została zrekonstruowana. Te metalowe części to jest stelaż oparty na zdokumentowanych częściach łodzi sprzed konserwacją. I te części zakonserwowane, bardzo trudno jest je umocować czasami, bo właściwie niektóre to wiszą w powietrzu. W odpowiednim miejscu są umieszczone i to daje ten obraz, jak ta łódź wyglądała.
No i efekt jest porażający, to jest ogromna łódź.
I to jest, jak ja piszę w swoich artykułach, unikatowa łódź słowiańsko-skandynawska. I to robi wrażenie, bo tu kolega mnie zapytał, dziennikarz, czy ona miała nazwę. Ona nie miała nazwy. My o niej mówimy łódź P2 z drugiej połowy X wieku, bo datowana jest dendrochronologicznie na drugą połowę X wieku.
20-metrową łódź oraz zabytki związane z wikingami można oglądać na wystawie Truso – Legenda Bałtyku do końca 2023 roku. Ekspozycja jest w Narodowym Muzeum Morskim, konkretnie w głównej siedzibie na Ołowiance. To już wszystko w audycji, którą przygotowała Marzena Bakowska, zrealizował Stefan Kociuk. Do usłyszenia.
Strefa historii.